Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Moi drodzy, w poprzednim odcinku omówiliśmy sobie zadania i funkcje najpopularniejszych protokołów warstwy aplikacji. Pora więc na poznanie mechaniki działania kolejnej warstwy stosowanej w procesie komunikacji, a mianowicie warstwy transportowej. Jest to warstwa, która pozwala na sprawną, a co ważniejsze, niezawodną komunikację pomiędzy hostami w sieciach komputerowych. Właśnie dlatego poznanie mechanizmów jej działania jest tak ważne dla każdego sieciowca. W tym odcinku omówimy sobie zadania tej warstwy oraz poznamy dwa pracujące w niej protokoły, TCP oraz UDP. Warstwa transportowa, czy też warstwa transportu, możecie stosować te nazwy naprzemiennie, to bardzo ważny element w procesie komunikacji, ponieważ jej nadrzędną rolą jest nawiązywanie i utrzymywanie połączeń, tzw. sesji, pomiędzy dwoma urządzeniami końcowymi oraz obsługa niezawodnej komunikacji. To cele nadrzędne, są one realizowane przez szereg działań pośrednich, które ta warstwa wykonuje. Działań tych jest wiele, najważniejsze z nich to śledzenie połączeń pomiędzy hostami, podział danych na mniejsze elementy łatwiejsze do przesłania przez sieć, identyfikowanie poszczególnych aplikacji, a także kontrolowanie przepływu danych pomiędzy hostami oraz ewentualna naprawa błędów. Przybliżmy sobie teraz te zagadnienia, następnie omówimy na konkretnych protokołach, jak są realizowane. Śledzenie połączeń czy konwersacji pomiędzy hostami daje możliwość przesyłania i odbierania danych przez wiele aplikacji jednocześnie. Na jednym komputerze możemy przeglądać pocztę, korzystać z bankowości elektronicznej, czy komunikować się ze znajomymi za pomocą Facebooka czy innego komunikatora. Obecnie jest to dla nas naturalne, właściwie to trudno byłoby wyobrazić sobie sytuację, w której nie mielibyśmy takiej możliwości. Ale warto przy tym pamiętać, że jest to możliwe m.in. dzięki warstwie transportowej. Na możliwość ciągłego korzystania z wielu usług jednocześnie składa się również segmentacja danych, czyli dzielenie ich na mniejsze fragmenty. Ich podział na mniejsze, łatwiejsze do przesłania elementy umożliwia sprawniejszą komunikację, gdyż nie przesyła się jednocześnie dużej ilości danych. Gdyby nie segmentacja, to dane mogłaby odbierać jednocześnie tylko jedna aplikacja. Pozostałe, z których korzystamy, musiałyby czekać na swoją kolej. Widać to na ekranie. Segmenty przesyłane są na przemian. Segment dla strony www, segment dla wiadomości e-mail, segment dla komunikatora i tak na przemian. I to nie jest tak, że aplikacja długo czeka na swoje dane. Komunikacja odbywa się na tyle szybko, że użytkownicy sieci nawet nie są w stanie zorientować się w tym procesie. Zakładając oczywiście, że nasze łącze jest dość szybkie i nieobciążone. Cały ten proces przesyłania segmentów w wielu aplikacji na przemian nazywany jest multiplexingiem. Zapamiętajcie to pojęcie. Kolejnym istotnym zadaniem czy funkcją warstwy transportu jest dostarczanie danych do właściwych aplikacji. O tym już wspominałem wcześniej. Każda aplikacja posiada swój identyfikator, jednoznacznie ją określający. Identyfikatorem tym jest numer portu aplikacji. Przypisywany jest on do segmentu lub też datagramu w procesie enkapsulacji właśnie na poziomie warstwy transportu i gwarantuje on dostarczenie danych do konkretnej aplikacji. Podobnie jak w przypadku adresów IP, przydzielaniem numerów portów zajmuje się organizacja IANA, która to podzieliła numery portów na trzy grupy. Dobrze znane porty, zarejestrowane porty oraz dynamiczne porty. Dobrze znane porty są zarejestrowane dla usług i konkretnych aplikacji serwerowych. Przykładowo serwer www będzie domyślnie pracował na porcie 80, a serwer POP3 na 110. Zbiór aplikacji o dobrze znanych portach z uwzględnieniem protokołów warstwy transportowej znajdziecie w pliku PDF dołączonym do odcinka. Druga grupa, czyli zarejestrowane porty, wykorzystywane są przez aplikacje zainstalowane na komputerze użytkownika. Jeśli przykładowo zainstalujemy na swoim komputerze aplikację będącą systemem zarządzania bazami danych MySQL, to będzie ona pracować na porcie 3306. Trzecia, ostatnia grupa, czyli dynamiczne numery portów, z kolei są przydzielane losowo do aplikacji klienckich. Na przykład, kiedy klient wysyła żądanie udostępnienia strony www do serwera, to serwer przyjmuje to żądanie domyślnie na porcie 80, ale już odpowiedź, którą od serwera klient otrzymuje, nie jest przesyłana na port 80, bo ten zarezerwowany jest dla procesów serwera www, ale na przydzielony losowo numer portu z puli numerów dynamicznych. Warto również zaznaczyć w tym miejscu, że działanie kilku aplikacji na tym samym numerze portu nie jest możliwe. Kiedy dana aplikacja pracuje na porcie np. 53, to inna aplikacja na tym porcie działać już nie może. Nie jest to możliwe. Jeżeli wiemy już, czym są porty aplikacji, to wprowadźmy sobie kolejne pojęcie do naszego sieciowego słownika. Będzie nim gniazdo, z angielskiego socket. Z pojęciem socketu spotkaliście się już przy okazji omawiania płyt głównych i procesorów na zajęciach z urządzeń techniki komputerowej. W sieciach komputerowych również występuje to pojęcie, ma jednak trochę inne znaczenie. Gniazdo jest to kombinacja adresu IP i numeru portu. Gniazdo jednoznacznie identyfikuje dany proces działający na urządzeniu i tak przykładowo, kiedy nasza przeglądarka będzie odwoływała się do serwera www, o udostępnienie jakiejś strony internetowej, to zapytanie do serwera zostanie przesłane do procesu, do gniazda, w takiej postaci, gdzie ta część to adres IP serwera, a ta część to numer portu, na jakim działa serwer www. Tak więc gniazdem w kontekście sieci komputerowych nazywać będziemy adres IP wraz z numerem portu. Ostatnią, ale również niezwykle ważną funkcją warstwy transportowej jest kontrola przepływu danych. Każdy host, czy to komputer, tablet czy konsola, ma ograniczone zasoby, jeśli chodzi o pamięć operacyjną czy szybkość połączenia internetowego. Aby zapobiec ewentualnemu przeciążeniu, czy to systemu operacyjnego, czy też łącza, oraz aby zapewnić poprawność przesyłania danych, stosuje się kontrolę przepływu. Kontrola ta polega na określaniu danych, po odbiorze których musi zostać wysłane potwierdzenie odbioru. Realizowana jest tylko przez jeden z dwóch protokołów warstwy transportowej, protokół TCP, dlatego bliżej przyjrzymy się jej przy omawianiu tego konkretnego protokołu. No dobra, tyle jeśli chodzi o cele i zadania warstwy transportowej ogólnie. Teraz omówimy sobie, jak one realizowane są na poziomie poszczególnych protokołów. W przypadku modeli TCP/IP oraz ISO/OSI stosowane są tak naprawdę tylko dwa protokoły transportowe. Wspomniany już wcześniej przeze mnie protokół TCP z angielskiego Transmission Control Protocol oraz UDP z angielskiego User Datagram Protocol. UDP to prosty, bezpołączeniowy protokół, którego największą zaletą jest niewielki narzut danych sterujących dodawanych w procesie enkapsulacji. Segmenty przesyłane za pośrednictwem tego protokołu nazywane są datagramami, a aplikacje, które go wykorzystują, to m.in. DNS, DHCP, aplikacje do transmisji wideo czy telefonia internetowa VoIP. Wzór datagramu UDP widzicie właśnie na ekranie. Jak widać, danych sterujących jest tu stosunkowo niewiele. Pełny opis informacji, które znajdziecie w nagłówku datagramu UDP, znajdują się w pliku PDF dołączonym do kursu. TCP natomiast to bardziej złożony, połączeniowy protokół, którego użycie ma gwarantować niezawodne dostarczanie danych w odpowiedniej kolejności oraz wspomnianą już kontrolę przepływu. Danych sterujących dodawanych w procesie enkapsulacji jest znacznie więcej niż w protokole UDP, ale te wymagane są do realizowania wspomnianej niezawodności. Aplikacji korzystających z tego protokołu jest zdecydowanie więcej niż w przypadku UDP. Z TCP korzystają przeglądarki internetowe, programy pocztowe czy programy do przesyłania plików. Tak dokładnie wygląda wzorcowy segment protokołu TCP. Proponuję, abyśmy teraz dokonali porównania segmentu TCP i datagramu UDP. Jak widać, UDP dodaje tylko 8 bajtów dodatkowych danych, a TCP aż 20. To sporo, ale dane takie jak numer sekwencyjny, numer potwierdzenia czy okno są niezbędne do właściwego działania tego protokołu i właśnie one gwarantują wspomnianą niezawodność komunikacji i kontrolę przepływu danych. Na początku powiedzieliśmy sobie, że protokół TCP jest protokołem połączeniowym. Co to znaczy, zapyta wielu z Was? No znaczy to mniej więcej tyle, że zanim host źródłowy prześle jakiekolwiek dane do hosta docelowego, to najpierw musi zostać ustanowione połączenie pomiędzy nimi. Połączenie to nosi nazwę uzgadniania trójetapowego. Jak to działa? No zobaczcie. Host źródłowy, czyli na przykład klient, wysyła segment zawierający flagę SYN. Flaga to jednobitowe pole kontrolne dodawane do nagłówka segmentu, a SYN to flaga synchronizacji numerów sekwencyjnych. W segmencie też zawarty jest losowy numer sekwencyjny klienta, zwany również numerem ISN, służący do późniejszego scalania fragmentów danych. Odbierając ten segment, host docelowy, czyli na przykład serwer, jest informowany, że klient chce nawiązać z nim połączenie. Serwer w odpowiedzi wysyła segment potwierdzający z ustawioną flagą SYN oraz ACK, numerem sekwencyjnym odebranym od klienta zwiększonym o 1 oraz swoim losowym numerem sekwencyjnym. Na koniec klient odsyła do serwera segment również z ustawioną flagą ACK potwierdzającą odbiór poprzedniego komunikatu z numerem sekwencyjnym serwera zwiększonym o 1. To kończy proces nawiązywania połączenia i pozwala na właściwą transmisję danych. Cały proces uzgadniania trójetapowego macie widoczny na ekranie. Mam nadzieję, że to pozwoli Wam go lepiej zrozumieć. Po tym jak wszystkie dane zostaną już przesłane, musi nastąpić zamknięcie sesji. Wówczas klient wysyła segment z flagą F i N do serwera, która to informuje serwer o zamiarze zamknięcia sesji. Ten odpowiada segmentem potwierdzającym z flagą ACK, iż taki segment odebrał. Następnie serwer również wysyła segment z flagą F i N, a klient odpowiada mu potwierdzającym segmentem z flagą ACK. To zamyka sesję TCP. Spis wszystkich flag, z którymi możemy się spotkać przy uzgadnianiu trójetapowym, znajdziecie oczywiście w pliku uzupełniającym. Omówmy sobie teraz wspomnianą przeze mnie wcześniej niezawodność dostarczania danych. Polega ona na wysyłaniu przez klienta potwierdzeń odbioru wcześniej wysłanych danych. Zanim serwer prześle kolejną porcję do klienta, takie potwierdzenie musi odebrać. Czasami powoduje to opóźnienia w dostarczaniu segmentów, ponieważ nie są one wysyłane w sposób ciągły. Uciążliwości te są jednak do przyjęcia, kiedy wymagana jest niezawodność w komunikacji. Pojawia się pytanie, jak jest to realizowane i skąd wiadomo, która część danych została już odebrana, a która nie. Przyjmijmy, że w ramach jednego segmentu wysyłanych jest 1000 bajtów danych, wartość numeru sekwencyjnego to 1. Kiedy klient odbierze pierwszą porcję danych, przesyła do serwera segment z numerem potwierdzenia 1001. Oznacza to mniej więcej taki komunikat. Odebrałem od Ciebie 1000 bajtów, oczekuję na kolejne bajty, zaczynając od bajtu 1001. Kiedy serwer wyśle kolejne 1000 bajtów, to numer potwierdzenia wysłany do niego jako informacja zwrotna będzie wynosił 2001. Następny numer to 3001, następnie 4001 i tak dalej. Oczywiście w rzeczywistości, kiedy to hosty musiałyby za każdym razem potwierdzać odebranie tak małej ilości danych, spowodowałoby to spory zator na łączach, a przykładowo strony internetowe ładowałyby się bardzo długo. Dlatego też wysyła się więcej segmentów danych, które to potwierdzane są jedną informacją zwrotną. Ilość danych, jaka może być wysłana przez serwer, zanim otrzyma potwierdzenie od klienta, nazywana jest wielkością okna. W tym przykładzie wynosi ona 3000 bajtów. Wielkość ta określana jest w nagłówku segmentu TCP i oprócz tego, że określa, jaka ilość danych może być wysłana bez potwierdzenia, pozwala jeszcze na sterowanie przepływem danych pomiędzy urządzeniami. Jeśli na kliencie nastąpi zator w przyjmowaniu danych i dany segment zostanie utracony, to urządzenie to może wysłać informację do serwera o zmniejszeniu wielkości okna, czyli ilości danych mogących zostać odebranych bez potwierdzenia. Powalnia to transmisję, ale zapobiega utracie segmentów. Po pewnym czasie wielkość okna przywracana jest do tej początkowej, ustalonej w uzgodnieniu trójetapowym. Zmiana wielkości okna podczas transmisji nazywana jest dynamicznym oknem lub też oknem przesuwnym. Tak właśnie z grubsza wygląda realizowanie funkcji warstwy transportowej z wykorzystaniem protokołu TCP. A jak to wygląda w przypadku drugiego protokołu tej warstwy, czyli UDP? No tutaj jest zdecydowanie prościej, dlatego że w tym protokole nie zaimplementowano mechanizmów gwarantujących niezawodność w dostarczaniu danych czy też kontroli przepływów, ale po kolei. Protokół TCP jest prostym, bezpołączeniowym protokołem wprowadzającym do sieci o wiele mniej dodatkowych informacji aniżeli protokół TCP. Wspomniałem już o tym wcześniej, segment TCP dodaje aż 20 dodatkowych bajtów, kiedy to UDP w datagramie tylko 8. Bezpołączeniowość protokołu UDP polega na tym, iż przed rozpoczęciem procesu komunikacji host źródłowy nie wysyła do hosta docelowego żadnych informacji zestawiających to połączenie. Zasada jest taka, jeśli urządzenie źródłowe chce rozpocząć transmisję, chce wysłać dane, po prostu to robi bez wcześniejszego ustalania. Jeśli porównalibyśmy to do komunikacji ludzkiej, to w przypadku protokołu TCP byłoby tak. Hej Tomek, skup się, bo zaraz będę do ciebie mówił. I dopiero po tym komunikacie rozpocząłbym właściwą rozmowę. Oczywiście tylko wtedy, kiedy Tomek odpowiedziałby mi komunikatem OK, zaczynam słuchać. W przypadku UDP nie informuję Tomka, że zaraz zacznę przekazywać mu coś ważnego. Po prostu zaczynam konwersację. Aplikacje czy też usługi korzystające z tego protokołu to DNS, DHCP, telefonia VoIP czy streaming wideo. Dlaczego akurat te? No odpowiedź jest dość prosta. Są to aplikacje, które nad niezawodność komunikacji, a właściwie powinien powiedzieć nad konieczność odebrania całości danych, tak jak zostały one wysłane, cenią sobie szybkość. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy oglądamy transmisję wideo, czy gramy z kumplem, powiedzmy w CS-a. Trudno byłoby rywalizować w grze, czy coś oglądać, kiedy to pakiety przychodziłyby z dużym opóźnieniem. Ktoś zapyta, no ale skąd to opóźnienie miałoby się brać? No stąd chociażby, że segmenty TCP są sporo większe niż datagramy UDP. No i TCP wymaga potwierdzenia dostarczanych danych. Dlatego też ich ilość przesyłana przez sieć jest spora, większa niż w UDP. W przypadku aplikacji wykorzystujących ten właśnie protokół toleruje się, że czasem jakiś pakiet może zostać utracony bądź uszkodzony. W przypadku na przykład usługi DNS, jeśli datagram się zgubi, to po prostu zostaje jeszcze raz wysłane zapytanie do serwera DNS. Jeśli podczas telekonferencji jakiś datagram nie dotrze, to też nie będzie tragedii, no bo zawsze komunikat można powtórzyć. W przypadku aplikacji korzystających z TCP utrata pakietu już jest nieakceptowalna. No i pięknie, udało nam się w miarę dokładnie i szczegółowo omówić warstwę transportową i jej protokoły. Oczywiście tematu nie wyczerpaliśmy, ponieważ jest on bardzo obszerny, natomiast na tą chwilę te informacje są nam wystarczające. Zanim przejdziemy do slajdowego podsumowania odcinka, chciałbym Wam jeszcze pokazać, w jaki sposób w systemach Windows można podglądać zestawione połączenia naszego komputera z różnymi serwerami. Można do tego wykorzystać program Wireshark, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprawdzić wszystko, co przechodzi przez naszą kartę sieciową. Ja jednak na razie pokażę Wam narzędzie o wiele prostsze i nie tak obszerne. Będzie nim polecenie Netstat wykonywane w konsoli systemu Windows. Po jego wprowadzeniu możemy śledzić, jakie mamy aktywne połączenia. Wynik działania polecenia pokazuje nam rodzaj protokołu warstwy transportowej wykorzystywany do połączenia, gniazda mojego komputera, czyli adres IP z numerami portów, widzicie tutaj, że te porty są przydzielane dynamicznie, gniazda serwerów, z którymi jesteśmy połączeni oraz status tego połączenia. Program Netstat wywoływany może być z różnymi parametrami. Ich wykaz oraz opis wyświetli się po wpisaniu polecenia netstat/help. Wyświetlmy sobie aktywne połączenia z parametrem F. Widzimy teraz, oprócz rodzaju protokołu i gniazd na naszym komputerze, pełne nazwy domen, z którymi jesteśmy połączeni. Jak widzicie, jest tego sporo. No to dlatego, że po pierwsze korzystam z Windows 10, a ten system, jak powszechnie wiadomo, niemal na okrągło przesyła coś na serwery Microsoftu. Ponadto mam ustawioną synchronizację z usługami w chmurze, no i jest antywirus, który również zestawia połączenie ze swoimi serwerami. Jak zatem zweryfikować, z jakimi usługami łączy się nasz komputer, skoro te nazwy domen są tak skomplikowane, obszerne i niewiele nam mówią? No o tym powiemy za chwilę. Na razie jednak uruchommy przeglądarkę internetową i wprowadźmy jakiś adres. Niech będzie to strona wirtualnej Polski. Strona załadowana. Wróćmy teraz do konsoli i jeszcze raz wywołajmy polecenie netstat z parametrem F. Jak widać, nasz komputer nawiązał połączenie z serwerem wirtualnej Polski i nie tylko. Ktoś zapyta, no jak to? Jedno zapytanie do serwera, a tyle połączę. No tak działa dzisiejszy internet. Do jednej strony internetowej podłączonych jest wiele usług, na przykład zbierających statystyki czy wyświetlających reklamy. Każda z nich nawiązuje odrębne połączenie. Jak widać, jest tego sporo. Ponadto wyświetlenie jednej strony www wcale nie oznacza wysłania jednego zapytania i jednej odpowiedzi serwera. Zwykle jest ich znacznie więcej, co zresztą widać. Kiedy taka strona jak Wirtualna Polska się ładuje, to w lewym dolnym rogu przeglądarki, ja akurat korzystam z Chroma, widać, że dane nie pobierane są tylko z serwera Wirtualnej Polski, ale również z szeregu innych. Strony tak potężne jak Wirtualna Polska, Interia, Onet, Google czy Facebook zawsze tak działają. Jak zatem zweryfikować, z jakimi serwerami jesteśmy połączeni i kto jest właścicielem domeny? Sposobów jest kilka. Można na przykład wykonać polecenie ping z adresem domeny, wówczas uzyskamy adres IP tej domeny i potem możemy wyszukać właściciela właśnie po adresie IP. Można również skopiować pełną nazwę domeny i po tej nazwie odszukać właściciela. Wystarczy wejść na stronę whois.domaintools.com i w jej wyszukiwarce wkleić nazwę domeny. Wróćmy teraz do konsoli i wybierzmy przykładowy adres. Może ten. Przypisanie domeny w takiej postaci jest kłopotliwe, dlatego skopiujmy jej nazwę. Aby w konsoli wykonać kopiowanie, można użyć skrótu klawiszowego Ctrl-M. Możemy również w dowolnym miejscu kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać oznacz. Zaznaczyć wybrany obszar. I potwierdzić Enterem. Skopiowaną nazwę domeny wklejamy w wyszukiwarkę na naszej stronie. I po chwili otrzymujemy wynik. Jak widać, właścicielem tej domeny jest Google. Czemu mnie to nie dziwi? Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka, w którym to poznaliśmy funkcje i zadania warstwy transportowej oraz omówiliśmy dwa kluczowe protokoły realizujące te zadania. Przypominam oczywiście, że na stronie pasjainformatyki.pl znajdziecie uzupełnienie odcinka w PDF-ie oraz test sprawdzający wiedzę. Zanim wyłączycie przeglądarki i zamkniecie aktywne połączenia, przyjrzyjcie się podsumowaniu. Ja tymczasem zrywam połączenie i idę nabrać sił przed kolejnym tutorialem. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Damian Stelmach.